To był paskudny rok. Wojna, kryzys uchodźczy, dwucyfrowa inflacja, występ Polski na mundialu. Na szczęście politycy, publicyści i inni mędrkowie postanowili nam go osłodzić raz po raz, robiąc z siebie matołków. Kto się ośmieszył najbardziej? Zapraszam na krótką przejażdżkę po 2022. Rok zaczął się z wysokiego C. W styczniu wybuchła afera w Ordo Iuris. W instytucie doszło do rozłamu i opuściło go kilkunastu prominentnych członków. Założyli oni konkurencyjny Instytut Logos. Internet rozgrzały jednak pogłoski na temat przyczyn rozłamu. I według dziennikarskiego śledztwa portalu Salon24, we wrześniu zeszłego roku mieliśmy nieprzyjemny incydent w Ordo Iuris. Do siedziby wpadł wściekły mąż, który dowiedział się o romansie swojej żony, opowiada źródło zbliżone do instytutu. Kolejny rozmówca potwierdza, że doszło do takiej sytuacji. Doszło do takich wydarzeń. Panowie pobili się, aż musieli ich rozdzielać pracownicy instytutu. Romansu miał się dopuścić wiceprzewodniczący Ordo Iuris oraz inna prawniczka z instytutu. Pikanterii dodawał fakt, że ów wiceprzewodniczący brał udział w debacie pod tytułem „Czy czas zakazać rozwodów?”. Choć sam Ordo Iuris oficjalnie nie popiera zakazu rozwodów, a tylko chce je utrudnić poprzez obowiązkowe mediacje i wymuszony okres separacji przed rozwodem. Bohaterka afery stwierdziła, że padła ofiarą hejtu, choć potwierdziła, że złożyła wniosek o rozwód. Bohater afery stwierdził, że to wszystko bzdury i pozwie autora tekstu z Salonu 24. Choć na pytanie, czy sam się rozwodzi, powiedział, że nie chce tego komentować. I ja im oczywiście wierzę. Katoliccy fundamentaliści nigdy nie dopuściliby się grzechu hipokryzji. I przestańcie im zaglądać do łóżek. Przecież oni nigdy nie robili tego innym. Było sporo memów i heheszków, ale nadszedł luty i miny wszystkim zrzedły. Rosja napadła na Ukrainę. Przed samym wybuchem wojny wielu mędrców prawicy wykluczało taki scenariusz. Jednak najbardziej buńczuczna była dwójka. Janusz Korwin-Mikke i Marcin Rola.
Ja mówiłem tam od półtora miesiąca, dwóch miesięcy, prawda, że Rosjanie nie wejdą na Ukrainę. A 99 komentatorów tłumaczyło, że wejdą, okrutny Putin, stłamsi już, wywiady donoszą, że i to, pana, co się dzieje? I teraz, proszę pana, Putin na Ukrainę nie wchodzi. To w normalnym kraju, w którym ja bym żył, ja byłbym natychmiast jedynym komentatorem, a tych 99 by już nigdy nie zaproszono na żadne
pani Marcin Najman, bo też mówił, że nie wejdzie.
A mogę się pana, to dwóch czy trzech, mogę pana zapewnić, że tych wszystkich 99 dalej będą uznanymi ekspertami, a kolejny będzie idiotą, który mówi nieprawdę, ponieważ mówi co innego niż myśli większość.
Tak to powinno wyglądać. Zobaczcie teraz, czym się zajmują. Pierdołami. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Ograł was Putin jak dzieciaki w piaskownicy po prostu. Jak dzieci, jak małe dzieciaczki się zabawił wami. Wojna na Ukrainie. Proszę. Nigdy, przenigdy w historii nie było. Przecież jak wiadomo, jak Ruscy prężą muskuły, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest geopolityka dzieci przy krótkich spodenkach. Żadnej wojny, żeby nie było na Ukrainie, nie będzie. Nie będzie. To była ściema dla frajerów. Chyba tylko ci nasi się w to dali zrobić. Oczywiście już tu tego nie oddamy, ani guzika. A Ukraińcy was mają gdzie?
Natomiast już po wybuchu wojny maski opadły. Jeśli ktoś wcześniej miał jakieś wątpliwości co do Korwina, Cejrowskiego, Brauna czy Warzechy, to szybko się ich pozbył. Zacznijmy od Cejrowskiego, bo dawno o nim nie mówiłem. Wojtek miał pracowity rok. Od początku przekonywał nas, że na wojnie bardziej zależy Bidenowi niż Putinowi. Putin musiał odepchnąć NATO z Ukrainy. Jeżeli w Warszawie jest choć jeden bezrobotny, to jest też o jeden Ukrainiec za dużo. Rosyjska agresja to wina Bidena. Jednak z biegiem czasu mu się pogarszało. W październiku zawył, że Zeleński to wróg Polski. Trzeba grać na zmianę reżimu w Ukrainie. Ale największą bombę odpalił w grudniu. Zasugerował wtedy, że wojna może być ustawką. W rozmowie z Pawłem Lisickim spekulował. Może się okazać, że wojna na Ukrainie to wielki teatr. Cały czas obserwuje nieścisłości na scenie, jakby to była źle napisana sztuka. Grzegorz Braun był Grzegorzem Braunem, ale jeszcze bardziej niż zwykle. W Sejmie robił za Rejtana, który gołą piersią bronił matuszki Rosji przed jakąkolwiek krytyką. Jako jedyny poseł głosował przeciwko uchwale w sprawie solidarności z Ukrainą. Jako jedyny poseł głosował przeciwko uchwale upamiętniającej wielki głód na Ukrainie. Jako jedyny poseł głosował przeciwko akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Jako jeden z tylko dwóch posłów, wraz z Berkowiczem, wstrzymał się od głosu w sprawie uchwały potępiającej pseudoreferenda na wschodzie Ukrainy. Kiedy pytali Brauna o to, czy Putin jest zbrodniarzem, to stwierdził, że nie spieszy się z etykietkowaniem i epitetami. Tak, ten sam Braun, który zasłynął słowami „będziesz wisiał pod adresem Niedzielskiego” i nazywał go naczelnym zbrodniarzem RP, nie śpieszy się z nazywaniem zbrodniarzem Putina. Czego nie rozumiecie? Braun także cały rok szczuł na Ukraińców, ale kwestią uchodźczą zajmiemy się potem. Korwin każdego dnia powielał rosyjską propagandę. Kilkanaście dni po agresji zamieścił tweeta o treści: zmiany są czymś normalnym, często dokonywane są siłą, państwa powstają, łączą się, rozpadają. Snuł też narrację, według której cały świat popiera Rosję. Polacy nie rozumieją, dlaczego cały świat popiera Rosję. Cały świat. Powtarzam, cały świat popiera Rosję. Kiedy indziej wygłosił tę tezę w nieco złagodzonej formie. Przeciwko Rosji są tylko państwa opanowane przez ideologię LGBTQZ, na przykład Unia Europejska, ale bez Węgier, klienci USA, Korea, Tajwan, Egipt, Izrael i państwa, które zadarły z Rosją: Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia i Japonia. Nigdy więcej. Czyli już nie cały świat, ale zdecydowana większość. Tylko że to też jest brednia. Mapa, którą Korwin zamieścił, mówiła tylko o militarnym wsparciu. A jeśli chodzi o poparcie jako takie, to atak Rosji potępiło 141 ze 193 państw ONZ. Korwin również stawał na głowie, aby zdjąć z Rosji odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. W marcu doszło do zbrodni w Buczy. Rosyjskie wojska zamordowały ponad 400 ukraińskich cywilów. Kiedy wyciekły nagrania przedstawiające ofiary tej masakry, to Korwin stwierdził, że... to w ogóle nie muszą być trupy. Potem doprecyzował: podesłałem to zdjęcie anatomopatologowi. Niestety, z powodu słabej jakości zdjęcia nie można wykluczyć ani tego, że to są trupy, ani tego, że to żywi, upozorowani ludzie. Natomiast na 99,9% ciała na ulicy to nie są pomordowani przez Rosjan mieszkańcy Buczy. Czyli niemal na 100% ci zmarli to nie ofiary rosyjskich zbrodni. No to... kto zabił tych ludzi? Otóż według Korwina zbrodni w Buczy dokonali Ukraińcy. Mordowali oni kolaborantów. Również w marcu Rosjanie zbombardowali szpital w Mariupolu. To znaczy, rzekomo zbombardowali szpital, bo Korwin nie dał się nabrać na ten teatrzyk. Ludzie, tak na pewno nie wygląda szpital położniczy, ani żaden zamieszkały budynek w kwadrans po nalocie. Dalej mówił o ustawce z ciężarną kobietą na noszach. Oczywistej ustawce. W marcu Korwin pisał, że Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa to wcale nie są marionetki Kremla. To są prawdziwe, samodzielne i różne państwa. Parę miesięcy później te samodzielne republiki zorganizowały pseudoreferenda za przyłączeniem do Rosji. O planach okupacji przez Rosjan Donieckiej Republiki Ludowej Korwin pisał, że Rosjanie będą te tereny wyzwalać. Korwin, tak jak Braun, wzbraniał się przed nazywaniem Putina zbrodniarzem. Kiedy Sejm ogłosił go zbrodniarzem wojennym, to stwierdził, że Sejm działa w aboku. Mniej oszczędny w słowach był pod adresem zachodnich polityków. Kiedy zamrażali oni aktywa rosyjskich oligarchów, to nazwał ich bandytami. Nie mógł zrozumieć, dlaczego konfiskuje się majątki niewinnym obywatelom Rosji. Podkreślam, niewinnym, biednym oligarchom rosyjskim. Rozczarowany Zachodem przeprowadził na swoim profilu ankietę. Spytał swoich czytelników, czy woleliby należeć do całkowicie okupowanej przez LGBTQZ Unii, czy też do Rosji. Niestety wyniki nie poszły po jego myśli. Zawył wtedy z rozpaczy. To jest naprawdę obłęd. Sądziłem, że Unię wybierze góra 20%. Pod zaborem rosyjskim w latach 1795-1916 żyła większość Polaków, a także Finowie, Litwini, Łotysze, Estończycy, Białorusini, Ukraińcy i wszyscy wyrastali na normalnych ludzi. Pod okupacją LGBT na normalnych nie wyrosną. Mógłbym tak do jutra, ale nie chcę, żeby postać Korwina zdominowała filmy. Dlatego powiem jeszcze tylko o jednej rzeczy. O pewnej linii narracyjnej, którą Korwin ciągnął z uporem maniaka. Otóż Korwin straszył, że Ukraina napadnie na Polskę. Tak, Ukraina po pokonaniu drugiej armii świata weźmie się za pierwszą armię świata, czyli NATO. Ciekawe, jak się będziemy czuli, jeśli Ukraina zawrze pokój z Rosją i, aby powetować sobie stratę Ługańszczyzny, Donieszczyzny i Nowej Rosji, poprosi nas grzecznie o zwrot Przemyśla, Chełma, Rzeszowa, Gorlic i Tarnowa. Sojusze często gęsto się odwracają. Ukraina chce nam zabrać Rzeszów. Chwilowo jest zajęta czym innym. Józef Stalin dostarczał III Rzeszy materiały wojenne, surowce, paliwa i nie mógł zrozumieć, że w 1941 został zaatakowany. Polacy tak samo zgłupieją, gdy zaatakuje nas zaprzyjaźniona Ukraina. Dlatego boję się Ukraińców. Jeśli przegrają tę wojnę, co będą robić rozczarowani żołnierze? Polacy nie zauważyli, że Polska nie leży między Niemcami a Rosją, lecz między Niemcami a naszym śmiertelnym wrogiem, Ukrainą. Korwin podał nawet datę, kiedy ukraiński atak ma nastąpić. Polak boi się Rosji. Polak nienawidzi Rosji. Polak chce, by Ukraina zniszczyła Rosję. Czyli chce sąsiadować z państwem silniejszym od Rosji, budowanym na nienawiści do Lachów i Rusów, mającym pretensje do Chełma, Gorlic, Przemyśla, Rzeszowa i Tarnowa. Poczekajmy parę lat. Tak, jeszcze tylko parę lat. W tym bełkocie padło też zdanie, że Ukraina jest budowana na nienawiści do Lachów, czyli Polaków. Problem w tym, że według statystyk Polacy są najbardziej lubianą przez Ukraińców nacją, więc chyba to wychowanie do nienawiści słabo działa. Wypomniano to Korwinowi, ale ten tylko stwierdził, że łaska ludu na pstrym koniu jeździ i na pewno się to zmieni za parę lat. Jeśli fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów. Maski opadły także za granicą. Jordan Peterson nagrał film na temat wojny. Film roił się od kardynalnych błędów rzeczowych. Na przykład według Petersona Ukraina odkryła niedawno złoża ropy w okolicach Morza Kaspijskiego. Przypominajka z geografii, Morze Kaspijskie nie sąsiaduje z Ukrainą. Według Petersona Ukraina ograniczyła prawa osób rosyjskojęzycznych, które zamieszkują głównie północno-zachodnią część kraju. Przypominajka z geografii, rosyjskojęzyczna ludność mieszka głównie na wschodzie Ukrainy. Ale przede wszystkim film forsował kuriozalną tezę, że ten konflikt to tak naprawdę wojna domowa wewnątrz Zachodu i Rosja chce tylko obronić chrześcijańskie korzenie naszej cywilizacji. Fajnie te brednie streścił pan Miłosz z Twittera. W spisie źródeł znajdziecie link do jego wątku. Stanowisko Petersona było na tyle postrzelone, że nawet jego największy simp na YouTubie nagrał polemiczny filmik. Ale byli też tacy, którzy kupili przekaz kanadyjskiego guru. Na przykład największa onuca wśród specjalistów od geopolityki, Leszek Sykulski. Jordan Peterson ma oczywiście rację w sprawie wojny na Ukrainie. Żadne atlantyckie tuby w stylu tak zwanej Nowej Konfederacji, nie mylić z Konfederacją, tego nie zmienią. Wojna Rosji z Ukrainą to wojna domowa Zachodu. Wojna ideologii. LGBT versus konserwatyzmy. Wojna odbiła się źle także na wizerunku papieża Franciszka. Argentyńczyk sypał bonmotami jak z rękawa. Powiedział, że wojna w Ukrainie mogła zostać sprowokowana i sprzeciwia się redukowaniu złożoności wojny do podziału na dobro i zło. Powiedział, że NATO szczekało pod drzwiami Rosji i to mogło się przyczynić do agresji. Nie potrafił wskazać agresora i potępić wprost Rosji. Zamiast tego mówił, że wszyscy jesteśmy winni. Potem się okazało, że jednak nie wszyscy. Bo córka Dugina to była według niego biedna, niewinna dziewczyna. Najbardziej doniosłym następstwem wojny był kryzys uchodźczy. Polacy, jako ogół, zachowali się przyzwoicie. Większość włączyła się w pomoc, albo przynajmniej nie przeszkadzała. Nie zabrakło jednak podszczuwaczy, katastrofistów i zwykłych kłamców. W swoim żywiole poczuł się Łukasz Warzecha, czyli największa maruda polskiej publicystyki. 10 marca, a zatem świeżo po wybuchu wojny, podzielił się kasandryczną przepowiednią. Powinniśmy mieć nadzieję na jak najszybsze zakończenie działań wojennych na Ukrainie za każdą cenę. Bo w przeciwnym wypadku nasze kartonowe państwo za najdalej miesiąc, jak nie szybciej, zawali się pod naporem uchodźców. Mamy styczeń. Jak ostatnio sprawdzałem, to karton jeszcze się trzymał. Łukasz, czemu bredzisz? Warzecha również puszczał niesprawdzone plotki, które mogły zniechęcić ludzi do uchodźców. Mam prośbę. Dostałem właśnie drugi konkretny sygnał, że wychowankowie domu dziecka, którzy mieli prawo przebywać w nim po ukończeniu 18 lat, jeśli się uczą, dostali 2 tygodnie na opuszczenie placówki, bo trzeba tam zrobić miejsce dla dzieci z Ukrainy. Którego domu dziecka? Ktoś spytał. Dopóki nie potwierdzę informacji, nie będę podawał szczegółów. Minęło 10 miesięcy, a Warzecha nadal nie podał szczegółów. Zaczynam powoli myśleć, że chyba gadał głupoty. Kliny między Polaków a Ukraińców próbowała także wbić partyjka Grzegorza Brauna. Zainicjowała on akcję o wdzięcznej nazwie Stop Ukrainizacji Polski. Zaczęło się od Twittera. Grzegorz Braun nie mógł się nachwalić, jak ta akcja pięknie chwyciła. Stop Ukrainizacji Polski, najbardziej popularny hashtag w polskich internetach. To dobra wiadomość, że Konfederacja Korony Polskiej, trafnie rozpoznając polityczną rzeczywistość, jednocześnie trafia w główny nerw nastrojów społecznych. Jednak DFR Lab, zagraniczny instytut zajmujący się badaniem dezinformacji w sieci, przyjrzał się tej akcji. I jak donosi portal CyberDefense24, według DFR Lab kampania to astroturfing realizowany przez niewielką liczbę bardzo aktywnych na Twitterze kont, z których wiele wykazywało oznaki charakterystyczne dla botów lub po prostu nieautentycznych, istniejących wyłącznie na potrzeby operacji informacyjnych profili. Potem akcja przeniosła się na ulicę. Niestety internetowe boty nie przyszły i antyukraińskie spędy okazały się frekwencyjną klapą. Do historii przeszedł wiec z Sanoka, na który nie przyszedł dosłownie nikt.
To musimy to robić mądrze, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy. Właśnie dlatego Grzegorz Braun tak stanowczo podkreśla, że proces zubażania Polski należy natychmiast zatrzymać.
Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze weto. I w sprawie wciąga...
I żeby kiedy tylko będzie taka możliwość, wracali do siebie.
Grzegorz Braun powołał także parlamentarny zespół do powstrzymania ukrainizacji Polski. Paneliści przekonywali nas, że Rosja nie jest naszym wrogiem, zaś powiązana z Ordo Iuris Halszka Bielecka podzieliła się ciekawą myślą na temat ukraińskich licealistek.
Kobiet warto również zauważyć jeszcze jeden bardzo niepokojące zjawisko, że na Ukrainie prostytucja jest również popularna wśród kobiet niepełnoletnich, dziewczynek. Szacuje się nawet, że co czwarta licealistka marzy o tym, aby zostać prostytutką. To są wzorce, których nie możemy tutaj przeszczepić na grunt Polski i też trzeba mieć to na uwadze, aby tutaj z jednej strony uchronić te kobiety ukraińskie, ale z drugiej strony również chronić polskie dziewczynki, żeby ten model nie zakorzenił się. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do głosu wraca pan redaktor Leszek Szymowski.
To wszystko jednak nie działało. Trzeba było powrócić do historycznych klasyków. Patrioci przypomnieli sobie zatem o Wołyniu i Banderze. Poszukiwania banderyzmu były bardzo pracowite. Najmądrzejszy polski youtuber znalazł Banderę w norweskim McDonaldzie. Burgery Bandera w McDonald's. Czy restauracja wie, że kanapka nosi nazwę zbrodniarza? Pytał w swoim filmie Ator. Banderyzm wkracza do McDonald's. Norwegia. Grzmiał członek Konfederacji Grzegorza Brauna, a sam Grzegorz Braun podał dalej tego tweeta. Nazwa burgerów jednak nie miała żadnego związku ze Stepanem Banderą. Pochodziła od sosu Salsa Bandera i takie burgery McDonald's robił już przed wojną. Niby się wyjaśniło, ale niesmak pozostał. Podjudzacze wiązali sporą nadzieję z morderstwem na Nowym Świecie. W maju od ciosu nożem zginął 29-letni mężczyzna. Osoba, która nagrała to zdarzenie telefonem, posługiwała się językiem wschodniosłowiańskim. Stało się to źródłem plotki, że za morderstwem stoi Ukrainiec. Patrioci odpalili więc kampanię szczucia. Konfederacja pytała nas. Filmu ze zdarzenia nie zobaczycie w mainstreamowych mediach. Czyżby język ukraiński, którym posługują się nagrywający, nie pasował do przekazu? Ruch narodowy skowytał. Polak zabity przez cudzoziemca! Stop multikulti! Narracja się wysypała, kiedy policja opublikowała wizerunki podejrzanych. Są to Łukasz Goławski, Dawid Mirkowski i Sebastian Włodarczyk. Typowo ukraińskie nazwiska, nieprawdaż? Sprawa jednak miała pewien wątek ukraiński. Otóż pierwszą osobą, która ruszyła z pomocą Polakowi, była Ukrainka. Udzieliła mu pierwszej pomocy, jednak obrażenia były zbyt poważne. Kiedy wydawało się, że rzeczywistość nie pomieści już więcej ironii, to okazało się, że jeden z podejrzanych, Dawid Mirkowski, to zawodnik MMA i ma on wytatuowanego na piersi Jezuska i Maryjkę. Więc nie stop multikulti, tylko stop chrystianizacji Polski. Kiedy policja opublikowała wizerunki podejrzanych, większość prawaków taktownie zamknęła mordę i zapomniała o tym, co jeszcze przed chwilą mówiła. Ale Korwin dopiero wtedy się obudził. Obudził się i odpalił swój logiczny umysł. Ustalono tożsamość podejrzanych, nigdy nie mówiłem, że zrobił to Ukrainiec. Natomiast w moich oczach działania policji raczej zwiększają prawdopodobieństwo tego. Dokładnie tak by mówili, gdyby zrobił to Ukrainiec i chcieli to ukryć. Wyjaśniam, policja na ogół nie ogłasza kogo podejrzewa, aby uśpić czujność podejrzanych. Gdyby chciał odsunąć podejrzenia od Ukraińca, to na 100% by właśnie ogłaszała, że już mają podejrzanych i zaraz ich złapią. Zgodnie z regułą Bayesa, szansa na to, że zrobił to Ukrainiec, rośnie. Rozumiecie? Jeśli policja publikuje dane podejrzanych, aby ludzie na nich donieśli, to znaczy, że to pewnie nie oni. Policja na ogół tak nie robi. Jacek Jaworek to pewnie też ustawka. Nie chodzi nawet o to, że to głupie. Wszystko, co Korwin mówi, jest głupie. Ale to po prostu nie ma najmniejszego sensu. I używanie mądrych haseł typu reguła Bayesa tego nie zmieni. Pozdrowienia dla ludzi, którzy nadal traktują Korwina jako ekscentryka, ale diabelnie inteligentnego. Strach przed złym gejem wszedł już na stałe do kanonu polskości. Nie mogło go więc zabraknąć również w minionym roku. Myśleliście, że oskarżanie McDonalda o promocję banderyzmu za pomocą burgerów to był szczyt głupoty? Okazuje się, że powyżej tego szczytu znajduje się pusty łeb Janusza Kowalskiego. Dostrzegł on promocję LGBT w... kolorowych kredkach.
Mnie tak ciśnienie się podniosło, bo dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki jakieś...
kolorowe kredki.
Kolorowe kredki są po prostu... Nie, no wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Niestety
dzieci... Ale kredki zawsze były takie
kolorowe. To jest oczywiste.
Chodzi mi kredki, tornistry dla dzieci.
Każda kredka powinna być albo czarna, albo biała.
Ale może Kowalski ma rację. Może kolorowe kredki faktycznie zmieniają dzieci w gejów? Co wtedy? Co powinien zrobić porządny konserwatysta, kiedy przydarzy mu się homoseksualne dziecko? Odpowiedzi na to udzielił rzecznik młodzieży wszechpolskiej, Arek Jabłoński. Jabłoński, co zrobisz, jeśli twój syn będzie homoseksualny? Zrobię wszystko, żeby nikt się o tym nie dowiedział i założył normalną rodzinę. Czyli w imię swoich poglądów skrzywdzisz i twojego syna, i jego żonę. Jesteś egoistą pełną gębą. Nie. On w imię swojego zboczenia nie podważy obiektywnych norm moralnych, interesów wspólnoty i biologii. Na szczęście to tylko Młodzież Wszechpolska. Organizacja, która już wcześniej mówiła, że czarny nie może być Polakiem. Nie ma się co więc nimi przejmować. Najważniejsze, że tacy mądrzy konserwatyści jak Sławomir Mentzen nie mieliby problemu z homoseksualną pociechą. No bo Sławek to ten normalny, prawda?
Jeżeli pańskie dziecko byłoby homoseksualistą, miałby pan z tym problem?
Nie cieszyłbym się z tego.
Ale próbował pan zmieniać, leczyć?
Trzeba kochać. Rodzice darzą swoje dzieci miłością bezgraniczną. Natomiast no, nie ucieszyłbym się z takiej wiadomości.
No ale leczyłby pan dziecko z homoseksualizmu?
Przyznaję, że nie zastanawiałem się jeszcze nad seksualnością moich dzieci. W ogóle to nie wydaje mi się, że moje dzieci mają 8-6 lat i pytanie o ich seksualność u pana redaktora to jest trochę tak, uczciwie mówię, trochę za daleko pan idzie.
No nie no, pytanie o podejście do homoseksualizmu i na ile pan jest tolerancyjny.
Pytam o orientację seksualną moich kilkuletnich dzieci.
Nie pytam o orientację seksualną, to jest pytanie hipotetyczne.
To daleka przesada. Pana redaktora przywołuję do porządku.
Ale ja nie potrzebuję być przywoływany przez pana do porządku.
Wydaje mi się, że pan...
Wolałbym, znaczy pan przed chwilą mówił o manipulacji, pan w tej chwili manipuluje, pan doskonale wie, jako człowiek inteligentny, że ja zapytałem pana hipotetycznie, a nie zapytałem pana o to, jakie preferencje mają pańskie dzieci. Nie.
Mentzen nie chciał powiedzieć, czy leczyłby swoje dziecko z homoseksualizmu. Zamiast tego wpadł w furię i zaczął oskarżać redaktora o rzeczy, których ten nie powiedział. Zupełnie jakby się nie chciał przyznać do swoich prawdziwych poglądów. Takiego problemu nie miała sędzina Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz. Bez wstydu przyznała ona, że popiera terapie konwersyjne. Jako poseł próbowałam pomóc w sprawie procedury leczniczej osobom dotkniętym tym nieszczęściem. Zgłaszali się do mnie homoseksualiści prosząc o pomoc. Chcieli normalnego życia, rodzin. Przy Krystynie warto się zatrzymać, bo nic lepiej nie obrazuje erozji instytucji państwa, do której doprowadził PiS. To, co ta kobieta wyprawia na Twitterze, przechodzi ludzkie pojęcie. Pani Krystyna jest bardzo wrażliwa na punkcie swojej niewątpliwej urody. Lubi się porównywać do innych kobiet i oczywiście zawsze wychodzi z tych porównań zwycięsko. Na przykład porównywała się do Bridget Macron. Wrzuciła jej zdjęcie obok swoje zdjęcie i skomentowała: wprawdzie jestem o 2 lata starsza, ale jednak dalej liceum. Czyli jestem od niej starsza o rok. Krystyna wrzuciła też niekorzystne zdjęcie Moniki Olejnik i skomentowała je ironicznie: licealistka. Kiedy jedna dziewczyna napisała, że jest podobna do Krystyny Pawłowicz, to wywołała w pani sędzinie furię. Nie umywasz się do mnie, nawet towarzystwo piesków i poza ci nie pomogą. Skarciła biedaczkę za to, że ośmieliła się choćby porównać do takiego cudeńka. Krystyna ma ogólnie krótki ląd. Często wyskakuje do internautów z łapami. Do Frasyniuka napisała: psie i śmieci odjeb PiSu i kur i wypier, grzybie jeden. Sędzina Alena Borkowska z Sądu Rejonowego we Wrocławiu umorzyła ci warunkowo sprawę. Za niewyobrażalne obrażanie żołnierza PL na służbie dała ci rok próby. To ode mnie masz właściwą posadę. Nie mniej uprzejma bywa względem zupełnych randomów z Twittera. Brejzowy bydlaku, twoje szczęście tchórzu, że schowałeś się za napisem. Bydlaku buraczany, może kiedyś cię dorwę. A kiedy poseł Trela zawnioskował, żeby Krystyna Pawłowicz ujawniła swoje oświadczenia majątkowe, odpisała mu: lewacki poseł Tomasz Trela chce ujawnienia mojego stanu majątkowego. Ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski. Udowodnij najpierw, że brałam łapówki. Piąta ruska kolumna, łachu jeden. Albo na kolana pod stół i odszczekać. Was ucieszy tylko seria w nasze plecy. Ale najgorsze jest to, że Krystyna robi nam trzodę także za granicą. Kiedy Mick Jagger życzył wszystkim wesołych świąt, to swajdała się pod jego tweetem. Merry Christmas. Czy pan jest osobą wierzącą w Christmas? Był pan u spowiedzi? A może na mszy świętej w trakcie święta Christmas? Są jednak rzadkie momenty, kiedy Krystyna nie pisze głupot. To wtedy, kiedy zapomina literek i posługuje się pismem obrazkowym. Krystyna Pawłowicz zarabia 30 tysięcy miesięcznie. Mam nadzieję, że czujesz satysfakcję jako podatnik. Ze swoich podatków utrzymujesz także Przemysława Czarnka i jego wizję edukacji. W 2022 wszedł do szkół przedmiot Historia i teraźniejszość. Podręcznik do tego przedmiotu autorstwa Wojciecha Roszkowskiego stał się, nomen omen, hitem, ale bynajmniej nie ze względu na swoje walory edukacyjne. Twór Roszkowskiego okazał się wyjątkowo ordynarną propagandą pisowskiej wersji świata. Już na stronie tytułowej witał nas cytat z papieża, a potem było tylko gorzej. No bo czy wiesz na przykład, że rozdział państwa od kościoła był możliwy dzięki chrześcijaństwu? Że ateiści są tak naprawdę ludźmi wierzącymi? Że ateizm to religia i ma swoje dogmaty? Że współcześni racjonaliści mają wąski horyzont myślowy, gdyż nie wierzą w Boga? Że również dzisiaj pojawiają się głosy domagające się usunięcia Boga z przestrzeni publicznej, tak jak to miało miejsce w systemach totalitarnych? Albo czy wiesz, że postawa pro-choice oznacza w istocie przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci? Że strajk kobiet to skrajnie lewicująca, marksistowska manifestacja? Że rewolucja seksualna i ideologia gender spowodowała rozkład instytucji rodziny? Że na szczęście istnieje lekarstwo na to zepsucie i są nim encykliki Jana Pawła II? Roszkowski w swojej książce czepiał się także rock'n'rolla, torebek z napisem No Rules, ruchu Black Lives Matter oraz zakazu używania słowa murzyn. Przemycał też pisowską awersję do Unii Europejskiej i Niemiec. Jednak największą sławę zyskał poniższy fragment podręcznika. Wraz z postępem medycyny i ofensywą ideologii gender, wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania sfery seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych. Nie byłem kochany w dzieciństwie. Nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać. Ludzie zinterpretowali to jako atak na dzieci urodzone metodą in vitro. W atmosferze skandalu ministerstwo zapowiedziało, że usunie ten fragment. Ale wiecie co? Mnie się ten podręcznik w sumie podoba. Wiem bowiem, że tak chamska propaganda działa na młodzież przeciwskutecznie. Przykładem niech będzie wciskany na siłę kult papieża z żółtą twarzą. PiS robi wszystko, aby przyspieszyć proces liberalizacji młodego pokolenia. Czy Kaczyński jest tak głupi, że tego nie widzi? W istocie może tak być. Ostatnie 12 miesięcy dostarczyły nam wiele przesłanek za tym, że z kondycją intelektualną prezesa jest coraz gorzej. Kaczyński jeździł po kraju i bełkotał na wszelkie możliwe tematy. Przykładowo zdradził nam, dlaczego w Polsce jest niska dzietność. Jak myślicie, czy to przez paskudną sytuację mieszkaniową? Zmiany kulturowe? Niedorobioną infrastrukturę żłobkową? Otóż nie. To dlatego, że Polki dają w szyję. Na pewno tak jest, zwłaszcza, że w innych krajach Europy kobiety piją więcej niż w Polsce i rodzą więcej dzieci. Prezes także wspominał, jaka nędza panowała za rządów Tuska. Ludzie byli wtedy tak biedni, że zbierali po lasach kartofle zasadzone dla dzików przez leśników, mówił w Kołobrzegu. Podzielił się także anegdotą o tym, jak Niemcy traktują Polaków. Otóż polscy europosłowie mieli jechać niemieckim pociągiem w pierwszej klasie, gdy dosiadł się do nich Niemiec i wezwał konduktora, aby ich stamtąd wyrzucił. No bo Polacy nie mogą jechać w pierwszej klasie. Niemiecka kolej odniosła się do słów prezesa, oczywiście je dementując. Jestem ciekaw, który europoseł PiSu sprzedał Kaczyńskiemu tę brednię. Jeśli miałbym strzelać, to był to Zdzisław Krasnodębski. Jest to bowiem umysł podobnego kalibru. Krasnodębski powiedział w sierpniu. Uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. To jest paradoksalne, oczywiście. Rosja jest brutalna, Rosja może wypowiedzieć wojnę, ale Polacy wiedzą w sensie duchowym czy psychologicznym, jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, ale łączy. Natomiast Unia Europejska posługuje się zupełnie innymi środkami. Raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno atrakcyjnością. Tak. Unia jest większym zagrożeniem niż Rosja. Politycy PiSu przez cały rok obsmarowywali Unię i Niemcy. Czasem było to śmieszne, jak ta historia z pociągiem, ale czasem było po prostu niesmaczne. Krystyna Pawłowicz pisała, że Niemcy mają w planie rewizję granicy z Polską. Marek Suski wyznał, że kiedy słyszy, że Niemcy zaczynają się bronić, to nie czuje się komfortowo. Jednak moim faworytem w dziedzinie obrzydliwości był poseł PiS Joachim Brudziński. Stwierdził on, że dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni z nami dzielili się swoim gazem podczas II wojny światowej. Na gazie był też poseł Platformy Franek Sterczewski, kiedy jechał rowerem. Złapała go policja, jak jechał po ulicy zygzakiem. Kiedy chcieli go zbadać alkomatem, odmówił, bezczelnie zasłaniając się immunitetem. A dwa miesiące potem prawo jazdy za przekroczenie prędkości stracił Grzegorz Schetyna. Kiedy rok temu nagrywałem analogiczne podsumowanie, mówiłem m.in. o tym, że prawo jazdy stracił Donald Tusk. Wygląda na to, że w partii rodzi się pewna tradycja. Tak jak tradycją korwinistów jest ośmieszanie się. Partia Korwin opublikowała program, który głosił, że małżeństwo jest sprawą prywatną, by poniżej stwierdzić, że nie są dopuszczalne małżeństwa jednej płci. Czajcie? Prywatną, ale musi się zgadzać z moim katolickim światopoglądem. Ale prawdziwy hicior zaczynał się potem. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. W przypadku wyznań dopuszczających poliginię będziemy ją tolerować. Natomiast niedopuszczalna jest poliandria ani poliamoria. Dziecko musi mieć zawsze ojca i matkę. Czyli facet może mieć wiele żon, ale kobieta nie może mieć wielu mężów. Niech żyje równość płci. Wyśmiałem ten absurd na Twitterze i już po paru godzinach program zniknął ze strony partii. Do dzisiaj nie wrzucili nowego, jest tam tylko krótka deklaracja ideowa. Jeśli zastanawiacie się, kto odpowiadał za ten program, Korwin czy może nowy prezes Mentzen, to nie mam jasnej odpowiedzi. Mentzen został prezesem partii 15 października. Screeny programu dotyczące małżeństwa zaczęły latać po internecie 19 października, ja nagłośniłem sprawę 20 października i tego też dnia usunęli program. Czy program wisiał już jakiś czas przed Mentzenem, a dopiero 19 października ktoś zauważył ten absurd z wielożeństwem? Czy może właśnie został on opublikowany 19 października? Wydaje mi się, że prawdziwa jest opcja druga. Wskazuje na to fakt, że w Archive Waveback nie zapisała się kopia. Zupełnie tak, jakby program wisiał tam króciutko. Ale nawet jeśli to nie Mentzen wrzucił ten program, to nadal przez 5 dni jego prezesury takie barachło wisiało na stronie partii. I trzeba było dopiero to wyśmiać, aby to zdjęli. Ja sobie zawczasu cały program zapisałem. Program zdążyła także przeczytać dziennikarka gazety.pl i napisała na ten temat artykuł. To był wybuchowy rok. W Polsce zdarzyły się dwa głośne wybuchy. Jeden, bardzo przykry, to wybuch ukraińskiej rakiety w Przewodowie. Drugi, bardzo śmieszny, to wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji. Najpierw o tym pierwszym. Na przygraniczną miejscowość Przewodów spadła ukraińska rakieta przeciwlotnicza i zabiła dwie osoby. No oczywiście nie ma co za to winić Ukraińców, bo bronili się przed agresorem i nie celowali specjalnie w Polskę. Słabo się zachowali w sferze komunikacyjnej, ale ja nie o tym. Incydent w Przewodowie szybko skomentowały dwa największe PO-wskie mózgi. Giertych. Dzisiaj wyszło 5 informacji o kolejnych kradzieżach zorganizowanych przez PiS. Coś musieli wymyślić. Lis. Wiadomo, że w celu przykrycia kolejnych informacji o swym złodziejstwie zdecydują się na coś oryginalnego i drastycznego. Równie szybko swoje wpisy usunęli. Jeśli pierwsza myśl, jaką masz na wieść o eksplozji, jest taka, że to pewnie Kaczyński wszystko sprokurował, to naprawdę przydawkowało się 8 gwiazdek. Na opozycji zawiązała się pewna sekta. Jej najważniejsi przedstawiciele to właśnie Roman Giertych i Tomasz Lis, a dalej Tomasz Piątek i Jan Piński. Są to ludzie owładnięci myśleniem spiskowym, którzy wszędzie widzą diabelską rękę Kaczyńskiego. PO-wskie QAnon. I Przewodów to tylko jeden z wielu przykładów. W marcu Sergiej Ławrow stwierdził, że plan Kaczyńskiego dotyczący misji pokojowej NATO miał na celu przejęcie kontroli nad zachodnią Ukrainą. Jak to skomentował Lis? To jest niesamowite. Czyli Ławrow właściwie potwierdza, wydawałoby się szaloną koncepcję Giertycha, że zgłoszony przez Kaczyńskiego plan sił pokojowych NATO de facto zakłada uczestnictwo Polski w rozbiorze Ukrainy. Tak, ten foliarz łyknął bez popity przekaz rosyjskiego ministra propagandy i oskarżył Kaczyńskiego o plan rozbioru Ukrainy, co miało się pokrywać z wcześniejszymi bredniami Giertycha. Lis i Giertych to bardzo wpływowe postacie na opozycji. Radosław Sikorski i Tomasz Grodzki mówili, że Giertych byłby świetnym prokuratorem generalnym. Jest to przerażająca wizja. No a jeśli chodzi o drugi wybuch, to komendant główny policji odpalił w swoim gabinecie granatnik. Granatnik miał być prezentem od Ukraińców. Nie przeszedł on kontroli celnej. Komendant nie zgłosił też do Straży Granicznej przewozu towarów. Wybuch uszkodził podłogę i sufit. PiS-owcy jednak bronili kolegi jak mogli. Poseł PiS-u Marcin Porzucek zasugerował, że komendant mógł pomylić granatnik z butelką alkoholu. No bo są takie stylizowane butelki. A sam komendant zwalał winę na ukraińskiego generała, który wręczył mu tę bestię. Generał miał powiedzieć, że tuba po granatniku jest pusta i przerobiona na głośnik, z którego można korzystać przez Bluetooth. Mimo tych wszystkich patologii, minister MSWiA Mariusz Kamiński wyklucza demisję Szymczyka. Kto nigdy nie odpalił granatnika w pracy? Surrealizm tej sytuacji był ciężki do przebicia, ale chyba się jednak komuś udało. Mariana Schreiber to żona ministra Łukasza Schreibera. Zasłynęła występem w Top Model, a w roku 2022 zamarzyła jej się kariera polityczna. Założyła więc partię o nazwie Mam Dość. Jakie ta partia miała poglądy? Wszystkie. W maju strona partii głosiła, że ideologią partii jest liberalizm klasyczny, pluralizm, tolerancja i feminizm. Ta tolerancja mogła szokować, albowiem w roku 2018 Marianna wrzuciła na Twittera zdjęcie dziewczynki z tęczową torbą, która jechała tramwajem i skomentowała ten widok. Won z mojego miasta. Notabene, ta dziewczynka okazała się potem córką Leroya. No ale Marianna się zmieniła. Zamieściła oświadczenie, w którym przeprosiła za ten wyskok i nawet przyznała się, że sama miała w przeszłości epizody lesbijskie. Przeżywałam większe i mniejsze miłości. Nie tylko z mężczyznami. Pozdrawiam Ewę, z którą mam kontakt do dzisiaj. W czerwcu Marianna wzięła udział w Paradzie Równości. W czerwcu również doszło do zmiany programu partii. Z opisu ideologii partii zniknął liberalizm i pojawił się socjalizm. Marianna zaś zamieściła tweeta o treści, że liberalizm skompromitował się przez ostatnie 30 lat. Wystarczył miesiąc, aby Marianna przeszła z liberalizmu do socjalizmu. W międzyczasie Marianna odkryła świętego grala ekonomii. Przedstawiła nam prosty sposób, jak możemy dogonić Zachód pod względem dochodów. Otóż wystarczy wprowadzić euro i wymienić złotówki na euro po kursie 1:1. Wtedy byśmy zarabiali 3000 euro, obwieścił oficjalny profil partii. W lipcu Marianna wystąpiła u Stanowskiego. Ten ją spytał o przyczyny tych ciągłych zmian programowych.
Słuchaj, w ciągu miesiąca 3 razy zmieniliście program.
Prawda.
Ale to jest trochę dziwne.
Bo może tak.
W ciągu miesiąca byliście partią liberalną, potem jednak uznaliście, że socjalizm to jest to, co was interesuje, a także potem chrześcijańska demokracja. Przecież jakbym ja wyjechał na 3 tygodnie i nie miał dostępu do internetu i potem na was zagłosował, mogłoby się okazać, że ja głosuję na zupełnie inną partię niż myślałem. Że powiedzmy wyjechałem 1 lipca na urlop, załóżmy, że wybory są 30 lipca i mówię, dobra, jest taka liberalna partia, na którą zagłosuję, wracam, a to są socjaliści.
No nie, no po prostu tak nie może być. Dlatego właśnie postanowiliśmy dać nam szef intencji naszego programu wyborczego i poglądów, żeby się w końcu uszczegółowiły. No i się uszczegółowiły.
Datek na mszę chyba pomógł, bo poglądy Marianny w końcu się wykrystalizowały. Zaczęła z coraz większą konsekwencją powielać propagandę PiSu, aż we wrześniu oświadczyła. Wielu ekspertów może twierdzić, że pogubiłam się w poglądach, ja jednak twierdzę, że być może musiałam przejść taką drogę, aby się przekonać, po której stronie leży prawda. Przekonałam się, że prawda leży po prawej stronie. Od tamtej pory polityczna kariera Marianny, która w niektórych sondażach dostawała nawet 2%, nieco przygasła. Dziś zajmuje się ona głównie pajacowaniem, muzykowaniem, a także postanowiła zostać żołnierką. Dlaczego Marianna poszła do wojska? W grudniu wybuchła afera poborowa. Jednostka z Sieradza wezwała na ćwiczenia wojskowe chłopaka, który nie miał dotąd żadnej styczności z wojskiem. Ćwiczenia miały trwać miesiąc i zakończyć się przysięgą. Wirtualna Polska zweryfikowała sprawę u źródła i Sieradz potwierdził, że takie wezwanie wysłał i że było to zgodne z marcową ustawą o obronie ojczyzny. Za ustawą o obronie ojczyzny głosował niemal cały Sejm, tylko 5 korwinistów się wstrzymało. Rozpętała się mała burza. 8 grudnia Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oznajmiło, że skoryguje te 33-dniowe wezwania z Sieradza i zamiast tego ćwiczenia będą 2-dniowe i dobrowolne. Jak będzie faktycznie, zobaczymy. Ustawa wciąż daje otwartą furtkę dla ćwiczeń trwających nawet 3 miesiące. Kiedy trwała inba na Twitterze, politycy mieli dość instynktu samozachowawczego, aby się nie odzywać. Był jednak pewien wyjątek. Była pewna osoba, która skupiła na sobie cały gniew społeczny, choć nawet nie była z PiSu. To Anna Maria Żukowska. Żukowska spędziła kilka dni na tłumaczeniu głupim facecikom, dlaczego obrona ojczyzny jest ich moralnym obowiązkiem. Kiedy napisałem, że oczekuję od rządu, by mi zapewnił ochronę z podatków, wparowała do dyskusji Żukowska. To znaczy jak? Kim ma zapewnić? Ktoś musi służyć w armii oraz w przypadku wojny państwo musi dysponować przeszkolonymi poborowymi. Sorry. Najlepiej by było, gdyby wojny nie było. Ale od zarania ludzkości są. Ktoś musi. I zupełnie przypadkiem tym kimś jest mężczyzna. Kiedy jeden gej napisał, że przeraża go wizja służby wojskowej w homofobicznej Polsce, Anna Maria empatycznie go uspokoiła. W wojsku jest wszystkim ciężko. A odpowiedzialne, nowoczesne państwo powinno działać przeciwko dyskryminacji we wszystkich swoich strukturach. A to załatwi tylko lewica. Lewica załatwi brak dyskryminacji we wszystkich strukturach. I dlatego głosowała za ustawą o obronie ojczyzny, która gorzej traktuje facetów. Kiedy jeden gość oznajmił, że w razie wojny nie zamierza poświęcać życia i czmycha do Niemiec, Żukowska go skarciła. Cóż, są obywatele, pisani wielką literą, i obywatele. Pisani małą. Pani Anno, nieładnie tak nazywać ukraińskich uchodźców. Kiedy ktoś spytał, czy Anna Maria sama wybiera się na szkolenie, odpowiedziała mu. Nie posiadam stopnia wojskowego. Sądzę, że niestety, ale przy wadzie wzroku minus 7 dioptrii i odrywaniu się siatkówki, bym go nie dostała. Jakże łatwo dysponować cudzym ciałem, kiedy samemu nas to nie dotyczy. Kojarzy wam się to z czymś? bo mnie się troszkę kojarzy z aborcją. Wypomniałem Żukowskiej, że przecież sama zakazywała facetom wypowiadać się w temacie aborcji, więc konsekwentnie powinna zamknąć jadaczkę w przypadku poboru wojskowego. Jest kobietą, a do tego posłanką, a w ustawie o obronie ojczyzny, za którą głosowała, posłowie zostali zwolnieni ze szkoleń. Anna Maria odpisała hardo. Nigdy nie mówiłam, że mężczyźni nie mogą się wypowiadać na temat aborcji. Pokazałem jej, że owszem, mówiła, ale już nie odpisała. W tej całej dyskusji mały udział miał także Krzysztof Bosak. Kiedy jeden twitterowicz stwierdził, że w razie wojny nie zamierza walczyć, bo nie ma nagrody za poświęcenie, Bosak wyprowadził go z błędu. Ależ jest nagroda za poświęcenie. Opowiadała o tym jedna z dusz Marii Simi, opisując przypadek konkretnego chłopaka czy mężczyzny, który zginął ratując kogo innego. I niżej zalinkował do książki pod tytułem Uwolnijcie nas o duszach czyśćcowych. Książki o wieśniaczce, która rozmawiała sobie z duszami przebywającymi w czyśćcu. Tak było. Afera z Żukowską miała swoje dobre strony. Po pierwsze, powstało sporo fajnych memów, które wam teraz wyświetlę. A po drugie, sporo osób sympatyzujących z lewicą przejrzało na oczy i już pewnie na Żukowską nie zagłosują. Niektórzy nazywają Żukowską Korwinem lewicy. Coś w tym jest, ale nie przesadzajmy. Bo nawet Żukowska nie normalizowałaby pedofilii. Specyficzny stosunek Janusza do dzieci to nic nowego, ale w ubiegłym roku nieźle dowalił do pieca. Zaczęło się od wywiadu z Marianną Schreiber, gdzie podzielił się oryginalną myślą na temat wieku przyzwolenia.
Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach?
Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy?
Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią?
Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.
Mhm. No tak.
Od tego jest matka, która będzie takie rzeczy z niej, nie?
Drodzy państwo, kochani, jak wy sądzicie, napiszcie...
Wiek przyzwolenia w okolicach pierwszej miesiączki nie spodobał się każdemu. Wielu skrytykowało Korwina za promocję dzieciofilii. Janusz postanowił więc nagrać filmik, w którym odniósł się do wszystkich zarzutów. I jak to u Korwina bywa, zamiast złagodzić swoją tezę, tylko dolał oliwy do ognia.
A my mówimy o dziewczynie, która jest dzieckiem, a wygląda jakby miała 18 lat. Otóż to oczywiście nie może być człowiek za to karalny. Bo skąd człowiek ma wiedzieć? Dlaczego makaron nazywa się makaron? Makaron nazywa się makaron, bo wygląda jak makaron, pachnie jak makaron, smakuje jak makaron, jest długi jak makaron, jest biały jak makaron. I jeżeli dziewczyna wygląda jakby miała 18 lat, to musi być traktowana tak, jakby miała 18 lat. Oczywiście nie można nikogo winić za to, że pomylił osobę, która ma lat 12 z osobą, która ma lat 18. No, to niestety nie jest ważny papierek, nie jest ważna metryka. Dziewczyna się patrzy na metrykę, tylko się patrzy, nie znam żadnej osoby, która by przed stosunkiem pytała dziewczyny, pokaż nam metrykę, prawda? Dobrze jest rozumieć, ja to jeszcze raz powtórzę. Jeżeli dziewczyna ma lat 10, a wygląda na 18, to ona w ogóle nie interesuje pedofila. On chce mieć dziecko. Także jest to całkowite i totalne nieporozumienie. No, ja powiedziałem tylko, że jeżeli takie rzeczy się zdarza, to oczywiście to nie może być karalne, no bo jak można karać? Jeżeli człowiek weźmie 100 zł, które wygląda jak prawdziwe 100 zł, prawda, i nimi zapłaci, to nie jest temu winien, prawda, bo myślał, że to jest 100 zł.
Tak więc nie jest ważna metryka, tylko wygląd. Jeśli 12-latka wygląda na 18 lat, to trzeba ją tak traktować. Korwin nawet wkleił na Twitterze zdjęcie takiej 12-latki. Patrzcie, pani Tonia ma 12 lat, a wygląda... W Radiu Z spytali Bosaka, co sądzi o wyskokach Korwina. Korwin o stosunku z 8-letnią dziewczynką? Głupoty. Uważam, że są wypowiadane po to, by przykuć zainteresowanie społeczne. Zerwanie współpracy z Korwinem? Nie ma takiej możliwości. Oto myśl narodowa w pigułce. LGBT? A kysz, szatanie. Normalizacja pedofilii? Panie, co mi pan głowę zawracasz? Nie, to nie jest powód do zerwania współpracy. A rok niespodziewanie zakończył się Sylwestrem. TVP transmitowała koncert zespołu Black Eyed Peas, który wystąpił w tęczowych opaskach. Wywołało to ogromny incydent fekalny w Solidarnej Polsce. Promocja LGBT w TVP2? Wstyd! To nie Sylwester marzeń, lecz Sylwester wynaturzeń. Wył Marcin Warchoł. Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd! Wtórował mu Janusz Kowalski. Wpadki się zdarzają. Ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację. Wypróżnił się Zbigniew Ziobro. Czy konflikt w łonie Zjednoczonej Prawicy będzie eskalował? Czy to zwiastun rozpadu koalicji? Tego sobie i wam w tym roku życzę i zapraszam na kolejne podsumowanie za rok.